You talking to me? Who the fuck do you think you're talking to?
Halo, halo, panie Kocze, witamy w pierwszym odcinku nowego podcastu Gruba Lady, bo rzeczy się nie kończą, dopóki Gruba Lady nie zaczyna śpiewać. Ze mną jest, z tej strony jest Przemek Kujawiński, ze mną jest Piotr Kolanowski i we dwójkę będziemy przybliżać wam mecze NBA, być może nie tylko NBA, z dawnych czasów, rzeczy, które można obejrzeć obecnie jedynie na YouTubie bądź na starych VHS-ach, nagrywane suszarkami, więc obejrzeliśmy je za was, może zachęci was to do obejrzenia, ich jeszcze raz bądź po raz pierwszy, a my mamy zamiar przybliżyć wam nieco kontekst, opowiedzieć trochę anegdot i wyciągnąć dużo dobrych historii z przeszłości o NBA. Witam, panie Piotrze.
Dzień dobry, Przemku, dzień dobry wszystkim.
Dzisiaj przenosimy się do specjalnego roku. Będzie to rok 1976, odrobinę wcześniej, przed naszymi urodzinami, także nie mieliśmy okazji na pewno obejrzeć tego na żywo, natomiast będziemy mówić o meczu, który przez wiele lat, do dzisiaj przez wielu jest nazywany najlepszym meczem, jakikolwiek został rozegrany w historii ligi NBA. Powiemy wam dlaczego i co wydarzyło się takiego, że ten mecz zyskał taką sławę. Ale najpierw trochę o roku 1976, jako że większość naszych słuchaczy nie żyła w tych czasach. Środek lat 70. Czego może się to kojarzyć? Na pewno z kina. Wyszły wtedy takie filmy jak Rocky, jak Taxi Driver. W muzyce szalał funk. Mieliście okazję usłyszeć kawałek tego na wstępie. A w NBA również działo się bardzo dużo, bo lata 70. to bardzo, bardzo ciekawe czasy w NBA, prawda?
Zgadza się, szczególnie rok 76 był pod tym względem wyjątkowy, nie tylko ze względu na mecz, o którym będziemy za chwilę mówić, czy całej serii finałowej, ale również kilka innych wydarzeń, które miały miejsce krótko przedtem lub krótko po zakończeniu tamtych finałów.
To był taki przełomowy moment w ogóle w historii NBA, bo to jest ostatni rok, kiedy NBA i ABA były rozdzielone, czyli już w kolejnym roku ligi się połączyły, co oznaczało totalną zmianę w tym, jak była grana koszykówka, gracze z ABA przynieśli inny powiew do tej ligi. Więc ten rok 76 to jest ostatni śpiew tej starej ligi i będziemy dzisiaj mówić też o jednym z zawodników, który był takim łącznikiem pomiędzy tą dawną ligą lat 60. i tą nową ligą, która właśnie nadchodziła. Będziemy mówili dzisiaj o meczu, który był meczem decydującym, o ostatnim tytule mistrzowskim, zanim do ligi NBA dołączyły wielkie gwiazdy ligi ABA, zanim zupełnie wszystko się w tej lidze zmieniło.
Zgadza się. I poza tym należy też powiedzieć o tym, jak ciekawy był ten sezon właśnie 75-76 pod kątem tego, kto w ogóle znalazł się w tym finale i w jakich okolicznościach, bo to również było bardzo interesujące i niespotykane chyba wcześniej.
Tak, więc przede wszystkim, o czym będziemy mówić? Będziemy mówić o meczu numer 5 finałów 1976, bardzo tematycznie nawiązujący do tego, co działo się w tym roku w NBA, czyli w finałach z udziałem Phoenix Suns i również wtedy Phoenix Suns przegrali finały 2-4, natomiast nie z Milwaukee, a z Bostonem. I mecz numer 5 przeszedł absolutnie do historii ligi NBA. Wielu powodów, o tych powodach za chwilkę powiemy, ale najpierw powiedzmy chwilę o tym, jak oba zespoły się tam znalazły, bo historia Phoenix, którzy trafili do tych finałów, była bardzo niezwykła. To się właściwie nie zdarza, żeby taki zespół trafił do... Nie zdarzało się w historii NBA, żeby taki zespół trafił do finałów.
Tak, tym bardziej, że były to okoliczności o tyle ciekawe, że cała konferencja zachodnia była dosyć, można powiedzieć, ustępująca wschodowi. Właściwie tylko Golden State Warriors, którzy notabene bronili wówczas tytuł, byli zespołem rzeczywiście mocnym, jak na tamte czasy, mieli 59 wygranych. Poza nimi właściwie nikt nie przekroczył 50 zwycięstw, a nawet się do tego bilansu nie zbliżał. No i doszło nawet do tego typu ciekawej sytuacji, że MVP tego sezonu grał w zespole, który w ogóle nie awansował do tych playoffów. Także faktycznie było wiele takich nietypowych wydarzeń.
i MVP tego sezonu był ktoś, kto właściwie zdominował ligę w latach 70., a mimo tego wygrał zaledwie jeden tytuł. Znany nam bardzo dobrze Kareem Abdul-Jabbar, który grał na początku lat 70. w Milwaukee, zdobył wtedy pierwszy tytuł w swoim drugim sezonie, po czym wymusił wymianę do Los Angeles Lakers i w swoim pierwszym sezonie nie wszedł do playoffu, natomiast Milwaukee do tych playoffów weszli z okrutnie ciężkim bilansem 38-44. Jeśli jesteście zdziwieni, że mówimy o konferencji zachodniej i mówimy o Milwaukee Bucks, no to wiedzcie również, że w tym samym czasie Detroit Pistons, również Chicago Bulls też grali w konferencji zachodniej, natomiast kluby takie jak Houston Rockets, New Orleans Jazz grały w konferencji wschodniej, więc liga wyglądała troszkę inaczej w tamtych czasach. Ale tak jak Piotrek powiedział, Phoenix znaleźli się w tych finałach w zupełnie szalony sposób. Jeszcze w połowie sezonu do meczu gwiazd mieli bilans bardzo na minusie, bodajże 17-28 porażek, więc absolutnie nikt się nie spodziewał tego, że mogą się tam dostać. I to też był zespół, który był w miarę świeży w NBA. To był ich siódmy sezon, oni dołączyli do ligi w 69 roku. Podobnie jak Milwaukee Bucks, byli bardzo blisko tego, żeby pełnia ich historia inaczej się potoczyła, bo w tym 69 roku rzutem monetą przegrali pierwszy wybór draftu. Tym pierwszym wyborem draftu był właśnie wspomniany Kareem Abdul-Jabbar, więc było bardzo blisko do tego, żeby to Kareem zaczął grać w słońcach w Phoenix i być może Phoenix wcale o ten transfer by nie poprosił, bo jak dzisiaj wiemy, jego dużą motywacją było to, jakie to było miasto i rozrywka i fakt, że nie miał się z kim bawić, szczególnie w tych latach 70., 70. w Milwaukee. Więc Milwaukee przegrało Kareema przez to, jakim było miastem w tamtych czasach. Kareem chciał się bawić, czy być może nawet chciał dużo więcej, prawda?
Zgadza się, tym bardziej lata 70. kojarzą nam się z bardzo kolorowymi, nazwijmy to, atrakcjami. Również nie tylko chodzi tu o nagminne stosowanie używek właściwie przez zdecydowaną większość koszkarzy, ale były to również dosyć kolorowe i szalone lata, jeżeli chodzi o samo NBA. To znaczy była to dekada, w której nie mieliśmy żadnego back-to-backu. Co roku wygrywały inne zespoły, często dosyć nowe. Rok później przecież byli to Portland Trail Blazers, którzy przecież dopiero też co zaczynali swoją przygodę w NBA, jeżeli to można tak nazwać. Także rzeczywiście wiele rzeczy było dosyć ciekawych i właściwie kojarzą nam się tylko z tą dekadą, dlatego że ona się tak wyróżniała. Choć co ciekawe, nie było to wówczas tak postrzegane przez telewizję, bo przecież była to ostatnia też dekada, kiedy tak naprawdę NBA jeszcze musiała bardzo zaciekle walczyć o kontrakty telewizyjne i nawet mecze finałowe nie były transmitowane często na żywo, tylko z odtworzenia.
To jest bardzo ciekawa historia. Myślę, że do tego wrócimy nie raz w tym podcaście, ale to wspomnę tylko o tym. O tej sytuacji w latach 70. z prawami telewizyjnymi mówi się jako o zemście Runa. Run Ulrich to był wszechwładny szef sportu w tamtych czasach telewizji ABC. Późniejszy szef newsów telewizji ABC, który właściwie zrewolucjonizował telewizję i przekazy telewizyjne. Człowiek, który stał za takimi programami jak Wide World of Sports, czy za transmisjami olimpijskimi, czy człowiek, który wprowadził natychmiastowe powtórki do sportu, który zmienił zupełnie sposób, w jaki sport był filmowany, to dzięki niemu zaczęto filmować kibiców na trybunach i tak dalej, on przyciągnął kobiety do sportu. No i sytuacja z nim była taka, że on miał prawa telewizyjne do NBA do 72 roku i potem bodajże, jeśli się nie mylę, właściciel New York Knicks stał na czele rebelii, oni chcieli dużo więcej pieniędzy od telewizji ABC, Run Ulrich się na nich wypiął. I skończyło się to tym, że telewizja CBS, w której te finały w 76 roku były pokazywane, przejęła prawa telewizyjne, ale telewizja ABC zaczęła pokazywać w tych samych godzinach bodajże NCAA, futbol i koszykówkę. I oglądalność NBA właśnie zaczęła spadać na łeb, na szyję i zaczął się taki ciemny okres w historii tego sportu. I też stąd mamy wiele gwiazd, których za dobrze nie pamiętamy, bo nie ma za dużo tych ludzi na taśmie. O niektórych z nich będziemy dzisiaj rozmawiać. Ale wracając właśnie do Phoenix, jak trafili do tych playoffów, mieli fantastyczną drugą połowę sezonu. Ich trener John McLeod wcześniej był trenerem Oklahomy w NCAA. W styczniu Phoenix sprowadzili mu jego byłego gracza, Garfielda Herda, który był silnym skrzydłowym i to było idealne dopasowanie do innego gracza, który był z kolei rookiem, który był debiutantem w Phoenix Suns, do Alvana Adamsa, wysokiego, chudego centra z niesamowitym skillem, który jednak nie potrafił, nie był w stanie tak walczyć na deskach, jak działo się to w latach 70., kiedy wszystko działo się dużo bliżej kosza. I w połowie tego stycznia Phoenix zaczęli obracać ten sezon, no i udało im się kuchennymi drzwiami wbić do playoffów. No i tam zaczęła się ich właściwie taka Cinderella story, historia kopciuszka, gdzie po drodze pokonali broniących tytułu mistrzów NBA Golden State Warriors.
Dokładnie tak. Nawet takie można znaleźć jeszcze określenia w archiwalnych materiałach prasowych jak Cinderella Dream, które właśnie nawiązywało tutaj do nazwy klubu. Natomiast sam Alvin Adams był postacią faktycznie bardzo ciekawą i prezentował bardzo odmienny styl gry jak na centra w porównaniu do środkowych z innych zespołów, czym będzie można powiedzieć. W ogóle było to, jeżeli chodzi o samo starcie później finałowe, taki dosyć ciekawy matchup, bo mieliśmy dwóch białych centrów, którzy jednak byli dosyć atletyczni, nie pasowali do tego stereotypu tych nieatletycznych, białych kloców gdzieś tam przepychających się pod koszem. Obaj bardzo dobrze podawali, no nie byli oczywiście pod tym względem w takiej lidze jak Nikola Jokic czy Arvydas Sabonis, bo to oczywiście zupełnie inna półka, ale rzeczywiście prezentowali coś, czego wcześniej właściwie nie obserwowałem tutaj w takim bezpośrednim starciu, co dodawało jeszcze dodatkowego kolorytu tej serii.
No właśnie, to były Phoenix i Celtics, patrzyliśmy na tę serię, na ten mecz, to były dwa bardzo podobne do siebie zespoły, pod tym względem, że właśnie największe gwiazdy, czy najlepsi zawodnicy w tamtym momencie, być może to właśnie tych dwóch centrów, Dave Cowens i Alvin Adams, którzy mieli bardzo podobny styl, wyciągali innych centrów na obwód i tak dalej. Mieli też takich walczaków bardzo twardych, silnych skrzydłowych właśnie, czy Phoenix nawet grało właściwie na dwóch silnych skrzydłowych, na Garfielda Herda i na Curtisa Perego, i to dwa bardzo podobni do siebie zawodnicy, podczas gdy Celtics właśnie z kolei pod koszami mieli Paula Silasa, który też zupełnie zmienił ten zespół, kiedy dołączył do niego bodajże rok wcześniej. I podobnie właśnie na obwodzie największymi gwiazdami w jednym zespole był Paul Westphal, po drugiej stronie John Havlicek, właściwie taka starsza wersja Paula Westphala, czyli właśnie zawodnika, który był ciągle w ruchu, zawodnika, który potrafił rzucić z każdej pozycji, który tu nazbierał zbiórek, nazbierał asyst, nazbierał przechwytów, taki właśnie szwajcarski scyzoryk, człowiek od wszystkiego. Więc bardzo podobne zespoły pod tym względem. Zresztą Suns się dosyć mocno wzorowali na tym. Też z tego powodu, że wymienili, raptem chwilę wcześniej wymienili się zawodnikami i w barwach Celtics grały były gwiazdy Suns właśnie, czyli Paul Silas, Charlie Scott. Z kolei Paul West był wybrany w drafcie przez Celtics. No i Red Auerbach chyba nie poznał się na jego talencie po prostu i zdecydował się go wymienić do Phoenix.
Zgadza się. Poza tym Red Auerbach dość długo, nawet lata później, zaprzeczał, że dał ciała, mówiąc kolokwialnie, w tym transferze i bronił jakby tej swojej decyzji. Chociaż gdyby tak się przyjrzeć wszystkim tym jego decyzjom, to faktycznie można by łatwo dojść do wniosku, że jemu zdarzały się tutaj błędy personalne. Również za takowy uchodziło, chociaż nie była to może bezpośrednio wina Reda Auerbacha, ale chciałem tu wspomnieć o jeszcze innym graczu, który w tej serii finałowej odgrywał dość istotną rolę, mianowicie JoJo White, który był wybrany przez Auerbacha w 1969 roku, jeszcze na kilka miesięcy przedtem, zanim Bill Russell dość nieoczekiwanie zakończył karierę, co właściwie postawiło już przed startem kolejnego sezonu Celtics w niełatwej sytuacji, bo zostali właściwie bez porządnego gracza podkoszowego do dyspozycji. Gdyby Red Auerbach wiedział o tym wcześniej, być może wybrałby, idąc ówczesnym tokiem rozumowania, jednak jakiegoś gracza wysokiego, zamiast tego postawił na JoJo White'a i zresztą dość mocno o niego zabiegał z innych względów. Była to dosyć ciekawa historia, ponieważ po zakończeniu kariery na uczelni Kansas był już draftowany do służby wojskowej w Marines. Miał tam spędzić chyba bodajże kolejne 2 lata, ale ostatecznie dzięki koneksjom Auerbacha do tego nie doszło i wylądował. I tak właśnie wylądował w Bostonie i również w tym finale mógł się zaprezentować.
I odegrał tam kluczową rolę, zdobywając na koniec nagrodę MVP, też będąc najlepszym strzelcem tego właśnie meczu numer 5, do którego powoli dochodzimy. Ale zanim do niego dojdziemy jeszcze chwilę o drodze obu zespołów do tego finału. Phoenix Suns, jak mówiliśmy, przede wszystkim pobili po drodze w finałach konferencji Golden State Warriors, co było nie byle jakim wyczynem. Golden State Warriors to byli broniący tytułu mistrzowie z Rickiem Barrym, fenomenalnym w tamtym czasie Rickiem Barrym, który miał dosyć trudną historię w NBA, pomiędzy NBA na NBA. Być może przez to nie ma go w topie list najlepszych strzelców w historii NBA i tak dalej, ponieważ stracił kilka lat na przepychaniu się między NBA i ABA, tam do tego dochodziły potyczki prawnicze wręcz pomiędzy klubami, on stracił cały rok chyba gry w koszykówkę, ponieważ nie pozwolono mu grać, kiedy chciał przejść z NBA do ABA. Natomiast potem powrócił do NBA, już 30-letni Rick Barry poprowadził zespół do mistrzostwa. No i potem chyba zlekceważyli Phoenix Suns, właśnie tak jak mówiliśmy, Kopciuszka, w tych finałach konferencji, przegrali 3-4. Natomiast Rick Barry mimo wszystko znalazł się w tych finałach i kiedy obejrzycie ten mecz, to będzie pierwszy obrazek, jeden z pierwszych obrazków, który zobaczycie, i to będzie właśnie klatka piersiowa Ricka Barry'ego, który został komentatorem w tym spotkaniu i zresztą świetnym komentatorem, o tym też pewnie wspomnimy, natomiast jego strój z pewnością zapada w pamięć, rozpięta koszula praktycznie do pępka, wielki krzyż wiszący na klatce piersiowej. Takie rzeczy się nie zdarzają, także Rick Barry odegrał dosyć dużą rolę w tych finałach również.
Tak, no właśnie strój Ricka Barry'ego podczas tego piątego meczu Boston Garden właśnie idealnie podsumowuje lata 70. w zakresie mody. Zresztą Rick Barry w ogóle był dość oryginalnym, cały czas pozostaje, nawet jak na swoje lata, dość takim oryginalnym typem, jeżeli chodzi o przykładanie wagi do wyglądu, ponieważ mniej więcej w tym samym czasie albo zaraz chwilę po tych finałach, jeżeli ktoś sobie porówna jego zdjęcia z kariery zawodniczej właśnie takie do połowy lat 70. i w drugiej połowie, widać wyraźnie, że jest coś na rzeczy chyba w tej plotce, że grał w tupeciku, chociaż sam temu zaprzeczał. Ale jak powiedziałeś, Przemku, już tak wracając do jego roli komentatora, rzeczywiście sprawdzał się w tej roli całkiem nieźle, a dodajmy, że potrafił to łączyć jeszcze przez jakiś czas razem z karierą zawodniczą, ponieważ grał on bodajże do 80 czy 81 roku, a natomiast finał NBA faktycznie komentował już właściwie w połowie lat 70. i był regularnym gościem stacji CBS, która wówczas pokazywała NBA.
I bardzo istotny fakt, że Suns wyeliminowali Golden State Warriors, był bardzo istotną kwestią, ponieważ Warriors wybitnie nie leżeli Celtics i być może to byłaby zupełnie inna historia, gdyby to Warriors grali w finale z Celtics. Celtics zresztą mieli dosyć dużo szczęścia w drodze tych playoffów. W pierwszej rundzie pokonali Buffalo Braves w ich ostatnim sezonie przed przenoszeniem do San Diego, czyli Buffalo Braves to obecni Los Angeles Clippers z kolei. Natomiast w drugiej rundzie pokonali w finałach konferencji, musieli się zmierzyć z Cleveland Cavaliers i znów mieli tutaj odrobinę szczęścia, ponieważ Cleveland wyeliminowali wcześniej Washington Bullets. I Washington Bullets to był strasznie ciężki zespół do grania dla Celtics, jako że Celtics mieli niskiego centra Dave'a Cowensa, nie mieli takiej siły podkoszowej, a Bullets tamtych czasów wyprowadzali dwóch behemotów, dwóch wielkich ludzi lat 70., czyli Wesa Unselda i Elvina Hayesa. I też wybitnie nie leżeli Celtics, więc Celtics mieli dużo szczęścia, też w Bostonie bardzo cieszono się, że to Phoenix Suns będą ich rywalem w finale. No i pierwsze dwa mecze tej serii pokazały, że cieszono się z dobrego powodu, ponieważ Boston bez żadnego problemu przejechał się po Phoenix 11 punktami w pierwszym meczu, 15 punktami w drugim meczu, wszyscy myśleli już o sweepie i Boston pojechał do Arizony i tam było nagle zdziwienie, bo okazało się, że Phoenix też ma czym grać i ma olbrzymi potencjał ofensywny i to tam właśnie okazało się, że rookie debiutant Alvan Adams może grać jak równy właściwie z każdym.
Tak, chciałem jeszcze, Przemku, nawiązać do Washington Bullets, ponieważ również dla tego nagrania i mamy nadzieję kolejnych, odgrywają oni dość istotną rolę, nie tylko dlatego, że to oni przegrali z Golden State Warriors Ricka Barry'ego rok wcześniej, ale w 78 roku trener Dick Motta przy okazji kolejnych finałów użył właśnie stwierdzenia o grubej damie, która właściwie, no, można powiedzieć, jest patronką naszych nagrań, dlatego możemy być raczej pewni, że chętnie wrócimy kiedyś do tematu Washington Bullets, ale tak jak powiedziałeś, mieli oni rzeczywiście sposób na Celtics, ale jednak Boston ostatecznie tutaj wszedł do finału drugi raz w ciągu trzech lat po tytule mistrzowskim zdobytym w 74 kosztem Milwaukee Bucks, jeszcze z Kareemem Abdul-Jabbarem, natomiast seria z Phoenix Suns rzeczywiście była zupełnie inna historia.
No więc Celtics pojechali do Arizony, przegrali następne dwa mecze. Nie bardzo wyraźnie, to nie były blowouty, ale przegrali i właśnie szalał tam Alvan Adams w tym czasie w Suns. Z takich ciekawostek, Bob Ryan, czyli słynny beat writer dla Boston Globe, Boston Celtics, który pojechał komentować te mecze do Arizony, opisywał w swojej książce, że być może jedna historia taka w historii, jedna sytuacja taka w historii NBA, że Beat Ryder przeciwnej drużyny mieszkał z graczem przeciwników, ponieważ zaprzyjaźnił się z Paulem Westphalem i w czasie tych finałów właśnie w Arizonie pomieszkiwał Paula Westphala i spędzał czas z zawodnikami Phoenix Suns, by potem pisać teksty właściwie przeciwko nim jako beat writer Boston Celtics. W każdym razie po czterech meczach tych finału było 2-2, zupełnie niespodziewanie, natomiast wszyscy byli pewni, że seria wróci do Boston Garden i Celtics nie będą mieli najmniejszego problemu, żeby ten mecz numer 5, ten kluczowy mecz numer 5 wygrać, bo no, to były lata 70, to była wciąż ta stara Boston Garden, no i Piotrek, może opowiesz coś o tym, na czym polegała magia Boston Garden, bo być może dla wielu młodych słuchaczy będzie to zupełnie coś nowego.
Boston Garden była przede wszystkim przepełniona szalonymi kibicami Celtics, co być może nie jest jeszcze jakąś oryginalną cechą tego miejsca, natomiast słynne były różnego rodzaju sztuczki ponoć podkręcane przez Auerbacha, aby tych przeciwników dominować psychicznie właściwie jeszcze przed rozpoczęciem spotkania, czyli oczywiście albo było to podkręcanie ogrzewania w szatniach przeciwników, albo udostępnianie wyłącznie zimnej wody tuż po meczach. No oraz oczywiście słynny parkiet Celtics, który może nie tylko wyróżniał się samą strukturą i wyglądem, ale również tym, że faktycznie miał on swoje klepki w pełnym tego słowa znaczeniu, gdzie niekoniecznie chciałbyś kozłować piłkę w najważniejszym momencie meczu. Jeżeli marzyłeś o tym, żeby udało ci się przeprowadzić jakąś skuteczną akcję. Także rzeczywiście było tego sporo, ale jak wiemy, nie tylko na samej hali polegał problem dla przeciwników Celtics, ale również dla stolików sędziowskich, o czym powiemy później już mówiąc o samym meczu. Ale rzeczywiście było to bardzo magiczne miejsce, bardzo nieprzyjazne dla rywali, natomiast Celtics czuli się tam rzeczywiście jak u siebie w domu.
Fred Auerbach ponoć ustawiał absolutnie wszystkich, od stolikowych przez ochronę, szukał tych najmniejszych przewag dla swojego zespołu. I jak zobaczymy, zaraz w tym meczu bardzo mocno to wyszło i do dzisiaj kibice Suns mogą mieć dużo pretensji i do sędziów, i do ochrony, i do Reda Auerbacha, jeśli można tak powiedzieć. Więc przychodzi 4 czerwca 1976 roku, Phoenix przyjeżdżają na ten mecz numer 5. Mecz jest w piątek o 9:00 i ma to o tyle duże znaczenie, o 9:00 wieczorem. Ma to tyle duże znaczenie, że o tej godzinie większość kibiców Bostonów jest już kilka godzin po pracy, już jest po wizycie w pubie. Podobno olbrzymia większość kibiców była już solidnie pod wpływem alkoholu. To są oczywiście czasy, kiedy wciąż można palić na hali. To są czasy, kiedy nie ma klimatyzacji. W Boston Garden nie było klimatyzacji. Był to bardzo ciepły dzień również, jak na czerwiec w Bostonie. Temperatura w hali dochodziła ponoć do 32 stopni Celsjusza. Więc już na wstępie to wszystko zupełnie mogło rywali, którzy przyjeżdżali tu jako goście, zupełnie wybić z rytmu. No i jak się okazało, wybiło, ponieważ Suns wyszli na to spotkanie. Boston zaczął mecz z Johnem Havliczkiem w pierwszej piątce i to jest o tyle ważne, że Havliczek, największa gwiazda drużyny ostatnich lat, zaczął te playoffy od kontuzji, nie grał w kilku spotkaniach, Celtics poradzili sobie bez niego i potem wchodził z ławki. I w tych meczach Phoenix właśnie wchodził z ławki. No i trener Tommy Heinsohn zdecydował, że w tym meczu numer 5 potrzebuje go od pierwszych minut i Havliczek nie zawiódł. Już w pierwszej kwarcie rzuca 13 punktów, Phoenix są zupełnie bezradni, na początku drugiej kwarty przegrywają już minus 22. Pamiętajmy, bez linii za 3, czyli odrobienie tego wydawało się zupełnie niemożliwe. Kibice już są gotowi do celebracji i w tym momencie coś się dzieje z Phoenix. Zaskakują w jakiś sposób, no i zaczyna się zupełnie inna gra. I tutaj olbrzymie rzeczy zaczyna robić Alvan Adams, Paul Westphal. Nagle okazuje się, że Phoenix mają tę siłę ognia i są w stanie odpowiedzieć Bostonowi w Boston Garden w takich okolicznościach przy minus 22 i nagle w połowie trzeciej kwarty dochodzą Boston. Wtedy zaczyna się naprawdę ten mecz.
Tak, w ogóle właśnie ta kwestia powrotu Suns do gry, o której tutaj wspomniałeś, była rzeczą faktycznie naprawdę rzadko spotykaną, bo to nie jest tak jak obecnie mamy okazję to często oglądać, że mamy 5 minut do końca spotkania i jeden zespół prowadzi 20 i jedno wyjście do toalety za dużo z twojej strony może sprawić, że stracisz nagle cały comeback, bo wszystko idzie odrobić na przestrzeni kilku minut. W tamtych czasach było to faktycznie nie lada trudne zadanie, żeby wzmocnić i tę intensywność gry w obronie i jednocześnie poprawić skuteczność gry w ataku przy tak trudnych warunkach jak Boston Garden i odrobić te straty. No ostatecznie Phoenix faktycznie kosztowało to wiele sił, ponieważ bodajże tylko czterokrotnie w tym meczu wychodzili na prowadzenie, ale i tak wystarczyło to do tego, żeby kibice w Boston Garden zobaczyli wówczas no naprawdę niezły thriller.
Tak. 5 minut przed końcem, w czwartej kwarcie, jest jeszcze plus 9 dla Celtics, bo Suns doszli w trzeciej kwarcie, wyrównali nawet stan chyba meczu, natomiast Celtics znów odskoczyli. Jojo White rzuca z pół dystansu, Paul Silas rzuca z pół dystansu, Havliczek wciąż trafia, Boston jest wciąż na czele. Na minutę przed końcem Celtics są wciąż plus 5. Niewyobrażalna przewaga w Boston Garden. Publiczność jest już naprawdę bardzo głośna. Słychać to na YouTubie. Jeśli obejrzycie ten mecz, naprawdę słychać ten szum publiczności, która aż buzuje, nie może się doczekać tego, żeby wybiec na parkiet, bo to działo się w tamtych czasach również, że ta publiczność zawsze zalewała parkiet po wygranych meczach Bostonu. I nagle Paul Westphal zupełnie obraca w 40 sekund ten mecz i sezon Phoenix Suns. Trafia niesamowity rzuty, przechwytuje piłkę. Na 20 sekund przed końcem Curtis Perry ma okazję wyprowadzić Suns na dwupunktowe prowadzenie, ale trafia tylko jeden rzut wolny. Jest plus jeden. Chwilę później Havliczek jest faulowany. Wyrównuje stan gry. Ma okazję wyprowadzić Boston na prowadzenie i również fauluje rzut wolny. Czyli już w tym momencie są niesamowite emocje. I na 5 sekund przed końcem Havliczek ma rzut na zwycięstwo. I nie pierwszy raz, Havliczek był słynny z tego właśnie, że w końcówkach spotkań można było na nim polegać. Choćby przez to, że nie tylko nie bał się oddawać tych rzutów, ale miał zawsze najlepszą kondycję na parkiecie. To był człowiek nie do zabiegania i o tym myślę, że porozmawiamy za chwilę jeszcze z Piotrem. Natomiast na te 5 sekund przed końcem fauluje, Suns zbierają, no i tu zaczyna się ta magia Boston Garden, bo Westphal zbiera piłkę, bierze czas. I no, widać na nagraniu, że to było 5 sekund przed końcem, natomiast sędziowie twierdzą, że to 3 sekundy, gdyż stolikowi Celtics zadbali o to, żeby ten czas uleciał jeszcze, zanim zatrzymają czas. I tutaj co dzieje się w następnej kolejności? Dave Cowens przechwytuje piłkę, czyli Suns nie mają okazji rzucać na zwycięstwo i Paul Silas próbuje wziąć czas. I problem polega na tym, że Boston Celtics w tym momencie tego czasu już nie mieli. Co oznacza właściwie, że sędziowie powinni dać faul techniczny i Phoenix Suns, bardzo prawdopodobnie, że Paul Westphal rzucałby na sekundę przed końcem, rzucałby na zwycięstwo z linii rzutów wolnych. Paul Silas próbuje wziąć ten czas przez dobre 5 sekund, stojąc metr przed twarzą sędziego Richiego Powersa. Natomiast Richie Powers decyduje się chyba całkiem świadomie, żeby tego faulu technicznego nie dać i kończy mecz w regulaminowym czasie, więc idziemy do dogrywki. Jak było naprawdę, do dzisiaj nikt nie wie, są tylko plotki, ale z tego, co wiemy, była to bardzo świadoma decyzja sędziego, który ponoć mówił wielokrotnie potem prywatnie o tym, że nie chciał, żeby Celtic przegrali tego spotkania w ten sposób. I więc idziemy do pierwszej dogrywki. Co dzieje się dalej? No, pierwsza dogrywka to jest punkt za punkt. Co warto wspomnieć, w tym momencie Suns nie mają już na parkiecie jednego ze swoich najlepszych graczy. Alvin Adams spada za 6 fauli. Kibice są już zupełnie pijani. Charlie Scott z kolei z Celtics również na koniec czwartej kwarty spada za 6 fauli, czyli oba zespoły są już bez graczy. Pierwsza dogrywka kończy się znów remisem. W drugiej dogrywce za faule spada Cowens, czyli jeden z najlepszych graczy Boston Celtics. Chwilę później z Suns spada ich rezerwowy center, Dennis Autry, czyli Suns zostają właściwie bez centra, bez wysokiego gracza. 19 sekund do końca drugiej dogrywki, znów Celtics są plus 3. Też wydaje się, że mecz jest już w kieszeni. Co się dzieje? Dick Van Arsdale, starszy gracz, który właściwie kończy już karierę, o nim też za chwilę opowiemy, trafia swój jedyny rzut w tym meczu. Był 1-5 w tym meczu, z bardzo trudnej pozycji. I nagle Celtics wyprowadzają piłkę, znów kradnie ją Paul Westphal, oddaje do Curtisa Perego, ten rzuca, nie trafia, zbiera piłkę w ofensywie, trafia i nagle Suns na 5 sekund przed końcem są plus 1. Czyli emocje znów sięgają zupełnego zenitu, a Suns znowu obracają mecz w parę sekund. Celtics mają 5 sekund na wykonanie akcji, piłka idzie do Johna Havliczka, ten jakimś zupełnym cudem przebija się przez dwóch obrońców, rzuca prawie upadając, piłka odbija się od tablicy, wpada do kosza i nagle zaczyna się zupełne pandemonium. Kibice Celtics zbiegają na parkiet, wszyscy zaczynają świętować, jeden z kibiców zaczyna bić sędziego Richiego Powersa, zawodnicy Suns ściągają go z jego pleców. Zawodnicy Celtics są już dawno w szatni, nauczeni przez Reda Auerbacha, że w takich sytuacjach trzeba zbiec do szatni, żeby nie było żadnych wątpliwości, że mecz się skończył. Natomiast, jak krzyczy z budki komentatora Rick Barry, na zegarze powinno pozostać jeszcze przynajmniej sekunda, więc tak naprawdę mecz nie powinien się skończyć. Zanim sędziowie się zorientują, że tak jest, minie następnych 5-10 minut kompletnego chaosu, w którym ochrona zupełnie nie panuje nad tym, co się dzieje na hali. Zawodnicy Suns są zupełnie skonfundowani, nie mają pojęcia, co się dzieje. Zawodnicy Celtics już się rozbierają, część z nich już jest gotowa do wyjścia, kiedy sędziowie przychodzą do ich szatni i mówią, że muszą wrócić, bo jest jeszcze sekunda gry. No i tu jest, pojawia się problem dla Suns, dostają cudowną szansę na to, żeby odrobić straty, przegrywają jednym punktem, być może będą mieli rzut na zwycięstwo, ale muszą wyprowadzić piłkę swoją do własnego kosza, ponieważ nie mają czasu. No i tu przejawia się geniusz Paula Westphala, który idzie do sędziego i pyta, co się stanie, jeśli poproszę o czas. I sędzia mówi, no, dostaniecie faul techniczny, ale będziecie mogli wyprowadzić piłkę z boku. Więc Paul Westphal bierze ten czas, Jojo White trafia rzut, Celtics są plus 2, ale tym razem Suns, przegrywając te dwa punkty, mają większą szansę na to, żeby trafić rzut, bo wyprowadzają piłkę z połowy boiska. Westphal podaje piłkę do Garfielda Herda, ten obraca się z Donem Nelsonem na twarzy, rzuca pod samą kopułę tęczowy rzut, który wpada do kosza i idziemy do trzeciej dogrywki. Trzecia to ogrywka, to już samo w sobie niesamowite, jest już po północy, mecz trwa już czystego czasu gry, 58 minut, wielu zawodników jest już faulowanych, zawodnicy z ławki rezerwowej wchodzą na parkiet, zawodnicy są odwodnieni, jest super gorąco, Tommy Henson jest na skraju zawału, poci się, nie może oddychać, po meczu skończy w szpitalu. Kibice są gotowi kogoś pobić czy nawet zabić. Ochrona ledwo nad tym panuje. Można zobaczyć na wideo z tego meczu, że wchodzą na linię, że właściwie hala jest wypakowana, że jest gotowa eksplodować. I w trzeciej dogrywce większość gwiazd siedzi już na ławce, ponieważ złapali faulę i nagle pojawia się zupełnie nietypowy bohater. Glenn McDonald z końca ławki Celtics, właściwie nie grał w tych finałach. Boston są bez Cowensa, spada za faulę Paul Silas. Normalnie Steve Kuberski był ich głównym zmiennikiem, natomiast Tommy Heinsohn ma genialną myśl w głowie, patrzy na to, że wszyscy są wykończeni, wyciąga z końca ławki Glenna McDonalda, który właściwie nie grał w tym spotkaniu wcześniej i mówi, masz ich zabiegać, idź i biegaj, masz energię, oni jej nie mają. I faktycznie McDonald trafia 3 rzuty, dodaje 2 punkty z rzutów wolnych, zdobywa 8 punktów w trzeciej dogrywce, zostaje bohaterem. Celtics mają nagle 6 punktów przewagi i znów jakimś ostatkiem sił Paul Westphal próbuje przejąć mecz i zdobywa niesamowite rzuty. Jeden z rzutów, który warto obejrzeć, właściwie z 360 stopni obrót, trafiony rzut z pół dystansu, dociąga Suns na 2 punkty, ale nie udaje im się tego dokończyć. I Suns przegrywają ten mecz po 3 dogrywkach, 126 do 128. Paul Westphal kończy z 25 punktami, Alvan Adams 20 punktów, Curtis Perry 23 punkty, Keith Sobers z pierwszej piątki 25 punktów, właściwie cała pierwsza piątka Suns punktowała. Po stronie Boston Jojo White 33 punkty, 15 trafionych rzutów na 29 prób. Paul Silas właściwie nie pudłował, 8 na 11, troszkę gorzej Dave Coes, John Havlicek. No i właśnie ten niesamowity Glenn McDonald, który zdobywa 8 punktów w całym meczu, wszystkie 8 w trzeciej dogrywce. I Celtics mają to, wygrywają mecz numer 5. Uff, tyle się działo.
Tyle się działo, a przypomnijmy, kolejny mecz działo się w Phoenix i chciałem nawiązać do tego, co powiedziałeś a propos zdrowia Tommy'ego Heinsohna, który rzeczywiście nigdy nawet w czasach kariery zawodniczej no nie był raczej, może nie tytanem pracy, ale kimś, kto prowadził się najzdrowiej, delikatnie mówiąc, był być może największym palaczem wśród wszystkich zawodników. Pożywał dość spore ilości alkoholu, a mimo to nie dość, że dożył słusznego wieku, ponieważ odszedł dopiero niedawno, to również faktycznie radził sobie świetnie jako trener Celtics. Właściwie można powiedzieć, że z Bostonem był związany całe życie, ale rzeczywiście po tym konkretnym meczu jego organizm odmówił posłuszeństwa, ale jak się okazało, było warto.
No i co działo się dalej? Kolejny mecz był ustawiony w Phoenix w niedzielę o 12:30 po południu, czyli raptem troszkę więcej niż 24 godziny po zakończeniu tego meczu, co oznaczało, że obie drużyny musiały przelecieć 6 godzin z Bostonu do Phoenix i zagrać ten mecz raptem chwilę później, po takich emocjach i tak dalej. Lepiej przetrwali to Celtics, którym udało się wygrać to w meczu, który skończył się wynikiem 87-80, co pokazuje bardzo mocno, jak ciężko było im grać w tym meczu numer 6. Boston zdobywa tytuł, natomiast no, ten mecz przechodzi do historii. W 1996 roku na 50-lecie ligi dziennikarze głosują nad najlepszym meczem NBA w historii. Ten mecz właśnie zostaje wybrany jako najlepszy mecz w historii. Dziś już pewnie troszkę zapomniany, natomiast na pewno warty do obejrzenia, bo nawet znając wynik, nawet wiedząc, co się będzie działo, są niesamowite emocje i, no i rzeczy, których dzisiaj po prostu nie zobaczymy. Od tego, jak inna była gra przecież, nie było linii za trzy, był zupełnie inny spacing, trzeba się przyzwyczaić do tego, że wielu graczy nagle znajduje się na 2 metrach kwadratowych i stawia się 17 zasłon, mnóstwo handoffów, mnóstwo rzutów z dystansu, nie tak dużo gry pod koszem pomiędzy tymi dwoma zespołami, gdzie i Dave Cowens i Alvar Adams wychodzą na obu. John McLeod z Phoenix rysujący zagrywki bezpośrednio na parkiecie. Fani wchodzący na parkiet, no i nieszczęsny Richie Powers, czyli sędzia, który miał szansę być bohaterem Suns, natomiast nie miał chyba po prostu jaj, żeby tego zrobić. Z tym związana jest inna fajna historia Al Bianchi, który był asystentem trenera Phoenix, którym sam miał bardzo ciężką historię z Celtics, ponieważ jako gracz Syracuse Nationals i potem Philadelphia 76ers 5-krotnie przegrywał Celtics w playoffach, nigdy nie udało mu się wygrać. Miał nadzieję na to, że wydarzy się to po raz pierwszy. Po tej serii kazał sobie mimo wszystko wykuć pierścień mistrzowski, natomiast zamiast tekstu o mistrzostwie kazał napisać na nim fuck you Richie Powers, czyli sędzia, który sędziował ten mecz. Ponoć nocił go bardzo długo do czasu, aż go zgubił parę lat temu, czy parę lat przed śmiercią.
Zgadza się. Poza tym, Przemku, chciałem też powiedzieć, że a propos tego, jak być może niektórzy do tego podchodzą, jak ciężko zmusić się do oglądania w ogóle tak archiwalnych spotkań, szczególnie właśnie jeszcze przed prowadzeniem linii rzutów za 3 punkty, to rzeczywiście wymaga to odpowiedniego wprowadzenia się w nastrój, ponieważ ci gracze rzeczywiście nie byli tak atletyczni jak obecni zawodnicy. Gra wyglądała zupełnie inaczej. Koszkarze wyglądali raczej tak, jakby gra w NBA była dla nich dorywczą pracą zaraz po podbiciu karty w zakładzie mięsnym albo gdzieś tam na pracy w dokach. Wystarczy nawet spojrzeć na ówczesnych graczy podkoszowych, Dona Nelsona chociażby, którego mamy okazję w tym meczu oglądać. Zresztą również to wprowadzenie linii rzutów za 3 punkty, które miało miejsce ledwie 3 lata po tym meczu, też wcale nie zmieniło tak od początku sposobów, w jaki zaczęto grać w koszykówkę i w ogóle korzystać z tego swoistego nowum, jeżeli w koszykówce. Bo przecież trzeba powiedzieć, że linia rzutów za 3 punkty bardzo długo była traktowana przez trenerów i także samych graczy jako taka no, naprawdę broń ostateczna albo wręcz jakaś akcja rozpaczy. Przecież nawet w boxscorach z początku lat 90. widzimy, że zespoły oddawały ledwie po kilka rzutów za 3 punkty w meczu. Więc rzeczywiście tam ta gra była zupełnie inna, ale mimo wszystko uważam, że warto się do tego przekonać, ponieważ tak jak powiedziałeś też na początku, było w tej dekadzie również wielu graczy, którzy no bez żadnej przesady, można powiedzieć, zrewolucjonizowali trochę koszykówkę, jeżeli chodzi o sposób gry, styl gry. No oczywiście polecam, nie wiem, obejrzenie jakiegokolwiek meczu, chociażby z udziałem Pita Maravicha, bo rzeczywiście jest to sama przyjemność, ale ten konkretny mecz, o którym faktycznie dzisiaj mówimy, jest rzeczywiście świetny do oglądania pod względem tej zaciętości, nieprzewidywanych wydarzeń, a także samych graczy, którzy występują tu po obu stronach, bo rzeczywiście czas pokazał, że było tu wiele ciekawych postaci, o czym za chwilę myślę, że więcej opowiemy.
No właśnie to było bardzo ciekawe dla mnie w oglądaniu tego meczu, że nie było tutaj właściwie gracza, który wyskakiwałby z ekranu atletycznie. Nie było tu jakiegoś super atlety, nie było wsadów właściwie w tym meczu, nie było jakichś bombowych kontrataków zakończonych jakimiś akrobatycznymi layupami i tak dalej. Natomiast było bardzo dużo takiej mądrej gry, było bardzo dużo poukładanej gry, gdzie było widać, że zespoły realizują swój plan, grają bardzo dużo właśnie przez swoich centrów, wokół których obracała się ta ofensywa. I to chyba historia pokazała, dlaczego te zespoły właśnie grały w taki sposób, bo właściwie w obu zespołach skończyliśmy z wieloma znanymi trenerami. Po stronie Phoenix Paul Westphal oczywiście, później jako trener doprowadził Phoenix Suns do kolejnych finałów w 92 roku, ten zespół z Barclayem, z Kevinem Johnsonem.
W 93.
Pat Riley na końcu ławki Suns nie zagrał w tym meczu, w tej serii zagrał raptem przez 1 minutę na końcu swojej drogi, ale to właśnie tam kończył swoją karierę sportową. Po stronie Celtics z kolei Don Nelson, kolejny trener, który zrewolucjonizował przecież koszykówkę w latach 80. również na końcu swojej kariery, 35-letni Don Nelson w swoim ostatnim sezonie, przedostatnim meczu. Kolejny trener Paul Silas, pierwszy trener LeBrona Jamesa w Cleveland. Dave Cowens, który przecież trenował Charlotte Hornets, ten zespół z Glennem Ricem pod koniec lat 90. Czyli właśnie bardzo dużo takich graczy, głową na karku. A ostatnim z nich, który również był trenerem i który został bohaterem tego meczu, mimo tego, że Phoenix nie wygrali, czyli Garfield Hurd. Ktoś, kto jest zupełnie pewnie zapomniany, natomiast jest to postać na tyle ciekawa, że myślę, że warto przypomnieć. Przez wiele lat asystent, najpierw u swojego właśnie trenera z Phoenix, Johna McLeoda, potem asystent Larry'ego Browna, dostał raz dłuższą szansę na to, żeby zostać pierwszym trenerem. No i niestety, jak wiele innych karier, jego karierę trenerską skończył Michael Jordan, który po pierwszym sezonie w Washington Wizards, kiedy przyszedł tam jako współwłaściciel, wyrzucił go z pracy. Więc niestety również jego karierę zakończył Michael Jordan. Także Garfield Hurd, jedna z takich postaci w Phoenix, troszkę niesławna również, ponoć człowiek, który przedstawił kokainę, przedstawił sobie Waltera Davisa i kokainę właśnie w szatni Suns w kolejnym sezonie, w którym Walter Davis był rookiem. Walter Davis, kolejna zapomniana postać, o której na pewno kiedyś poopowiadamy bardzo dużo, fenomenalny strzelec, niesamowity talent, który niestety przegrał troszeczkę z narkotykami swoją karierę, ponoć właśnie przez Garfielda Hurda. Natomiast kolejną postacią taką wielką w historii Phoenix był Paul Westphal, dla którego właśnie to był ten początek po przyjściu z Celtics, który pod koniec lat 70. nagle wyrósł na olbrzymią gwiazdę w NBA, obecnie członek Galerii Sław. Myślę, to też chyba zapomniany gracz właśnie, mimo tego, że koniec lat 70. no był jednym z czołowych pięciu graczy prawdopodobnie w lidze.
Tak, Paul Westphal generalnie był takim człowiekiem, jak mówiłeś, od wszystkiego. Miał właściwie pełen pakiet, jeżeli chodzi o umiejętności, takie uosobienie marzeń chyba każdego trenera, również pod kątem charakteru i woli zwycięstwa. Ale też chciałem powiedzieć, no i na pewno coś, o czym chciałem wspomnieć, mianowicie to jak przytomnie się zachował w tej dogrywce, że właściwie tak naprawdę przejął stery nad zespołem ponad Johnem McLeodem i właśnie dyskutował z sędziami a propos tego konsekwencji wzięcia ewentualnego czasu, który tak naprawdę Suns już nie przysługiwał. Westphal wyróżniał się tą pewnością również jako trener, o czym nie wiem, czy wiele osób jeszcze dzisiaj pamięta, w tym 93 roku, kiedy doprowadził Suns już z Charlesem Barkleyem w składzie do finałów przegranych przeciwko Bulls. Wcześniej, zanim Suns trafili do tych finałów, grali w pierwszej rundzie z Lakers. Byli właściwie tutaj murowanym faworytem. Były też czasy serii Best of Five. I Phoenix Suns przegrywali wówczas w tej serii już 0-2. Przegrali oba mecze u siebie, co właściwie opowiadało już nie lada sensację. Było to jeszcze rok przedtem, zanim Sonics odpadli w serii przeciwko Nuggets jako pierwszy zespół z ósmym. Więc zanosiło się na to, że to właśnie ten przypadek może mieć miejsce w 93 roku po raz pierwszy. To nie wiem Przemku, czy miałeś okazję widzieć, jest takie słynne dosyć nagranie z wypowiedzią Paula Westphala po tym drugim przegranym meczu, kiedy no dość buńczucznie albo właśnie tak chcąc jakby zmotywować swoich graczy, zapowiada zwycięstwo w kolejnych dniach, we wtorek chyba i w czwartek, bo chyba w takich dniach odbywały się te mecze jeszcze w hali Greatest Forum, że wygramy mecz numer 3, wygramy mecz numer 4. Po czym wrócimy tutaj do Phoenix, wygramy również po raz piąty, a wszyscy będą mówić po tym, jaka była to świetna seria i rzeczywiście tak się stało. Suns zupełnie inaczej zaprezentowali się już w Los Angeles, wygrali 3 kolejne mecze i jak wiemy później znaleźli się w finale przeciwko Bulls. Także Westphal rzeczywiście był człowiekiem z głową na karku, już nie tylko jako zawodnik, również jako trener troszeczkę myślę miał pecha, później jakoś tak trochę wypadł z obiegu, wrócił jak pamiętamy do Sacramento, ale no, stracił pracę po konflikcie z DeMarcusem Cousinsem.
Również pechowy chyba jako zawodnik. No, zaczynał właśnie w Bostonie, niedoceniony, zupełnie upchnięty gdzieś na końcu ławki rezerwowych. Może nie na końcu, ale na ławce rezerwowych. Właśnie miał te cudowne sezony z Phoenix, kiedy został przehandlowany i nagle jego średnie punktowe skoczyły do bardzo wysokich poziomów. Właśnie świetny zawodnik w klacz, tak jak mówisz, bardzo inteligentny i potem znów wytransferowany do Seattle na początku lat 80. I właściwie kontuzja zakończyła jego karierę. Zagrał jeszcze kilka sezonów, ale nigdy był już tylko cieniem samego siebie. Czyli właściwie wszystko, co osiągnął do 29 roku życia. Czyli też taka historia właśnie, no jakich mamy wiele z lat 90, typu Penny Hardaway, typu Grant Hill. Właśnie co by było, gdyby miał szansę pograć więcej, będąc zdrowym, bez urazu.
Lata 70. w ogóle być może nawet obfitowały w jeszcze większą liczbę tego typu przypadków, co było właściwie, wydaje mi się, związane chyba po prostu z dużo mniej rozwiniętą medycyną i fizjoterapią w ogóle tymi dziedzinami i tak naprawdę kontuzje, które dzisiaj gracze są w stanie przezwyciężyć i wrócić do pełni gry, no właściwie 30-40 lat temu często oznaczały koniec kariery. Z tego co pamiętam, Paul Westphal również chyba miał zerwane więzadło ACL, co właściwie w tamtych czasach no, już przekreślało jakikolwiek tutaj powrót do takiego do takiej wysokiej formy jak przed kontuzją, ale jeszcze innym przypadkiem, dość podobnym do Westphala, jeżeli chodzi o gracza, który rzeczywiście był świetny, umiał właściwie wszystko, co powinien umieć, był bardzo inteligentny, odnosił sukcesy, ale jego kariera zawodnicza została brutalnie przerwana. To był przecież Doug Collins, prawda? Bo on również grał chyba tylko do 80 roku i jakoś w wieku 30 lat musiał zakończyć już karierę, a później odnosił sukcesy jako trener, m.in. Jordana Bulls, czy później Detroit Pistons, a także później w Waszyngtonie, bo to on, o ile dobrze pamiętam, czy czasem on nie zastąpił od razu Gara Herda, także tutaj tak. Mamy też jakieś powiązanie. Zresztą z tym Garem Herdem przypomniałeś mi jeszcze jedną historię a propos tego, że rzeczywiście przedstawił Walterowi Davisowi kokainę, że przedstawił Walterowi Davisowi ewentualne benefity, nazwijmy to w ten sposób, może żartobliwy, skorzystania z kokainy. Być może była to jakaś swoista zemsta Jordana również za to, że zrujnował tę karierę Waltera Davisa, ponieważ Walter Davis był jednym z ulubionych koszykarzy Michaela Jordana i na początku lat 90. albo jeszcze pod koniec 80. mocno zabiegał, zdaje się, o sprowadzanie go do Bulls, kiedy faktycznie tam brakowało takiej trzeciej opcji, bo co by tu nie mówić, Walter Davis był słynął właściwie głównie ze zdobywania punktów. On był graczem może już trochę bardziej jednowymiarowym, ale jeżeli chodzi o takie wsparcie ofensywne, na pewno mógłby się przydać. Także.
Tak.
A może był to po prostu zwykły zbieg okoliczności.
Griffith Hart i Phoenix Suns, kokaina, to jest długa historia. Myślę, że będzie okazja może jeszcze o tym porozmawiać kiedykolwiek. No, był tam też bardzo duży skandal kokainowy pod koniec lat 80. Zapomniany, o którym się dzisiaj dużo już nie mówi, natomiast to był powód, dla którego Jerry Colangelo z kolei zakupił, czy zebrał grupę inwestorów, żeby wykupić klub właśnie po skandalu kokainowym. Jedna historia o graczach Suns, która właściwie no nie jest związana z nimi samymi, taki właściwie pechowe losy Gara Herda i Curtisa Perego, czyli właśnie tego frontcourtu, czyli tych ochraniarzy Alvana Adamsa, tych ludzi właśnie od czarnej roboty, którzy zbierali piłkę, którzy blokowali, którzy walczyli na tablicach i pomagali właśnie Adamsowi tam w Suns. Właśnie dwóch takich graczy, którzy niestety mieli trochę pecha do dzieci, w tym sensie, że Gar Hert, który sam miał właśnie takie historie z kokainą, jego syn z kolei skończył w więzieniu jako przemytnik kokainy. Natomiast San Curtisa Perego, znany myślę, że wielu fanom w Polsce, Byron Houston, który grał przez jeden sezon bodajże w Treflu. Jeszcze nie był Prokom chyba, nie? W tych czasach.
Nie jestem. W Sopocie grał.
Tak, w Sopocie grał.
Zostańmy przy Trójmieście.
Zostańmy
tak.
Przy Sopocie. W 98,
Zatoka Świń, tak jest.
Z kolei problemy z prawem zupełnie innej natury. Mianowicie bardzo lubił, kiedy inni ludzie przyglądali mu się, gdy robił sobie dobrze. Nie kokainą, natomiast chyba własnymi rękoma.
Tak, ale on chyba został po prostu przyłapany przez panią w samochodzie, której rzeczywiście bardzo podpadło to, że wielki, ciemnoskóry mężczyzna siedzi ze slipami na desce rozdzielczej i faktycznie dotyka się po ogonku, nazwijmy to w ten sposób. Byron Houston jest dzisiaj zarejestrowany jako jak to się nazywa, Przemku, seksualny?
Sex offender,
czy coś w tym stylu, ale z tego co zdążyłem się zorientować, dzisiaj jest nawrócony chrześcijaninem i być może z jego psychiką jest już lepiej. Podczas tamtego procesu, bo to w ogóle to zdarzenie miało miejsce w Oklahoma City bodajże w 2008 albo w 2007 roku. Podczas tego procesu wyszło również na jaw to, że Byron Houston cierpi na chorobę dwubiegunową, czyli schorzenie, z tego co Przemku mi mówiłeś jeszcze przed nagraniem, zdaje się to samo, które dotyka Delonte Westa.
Tak.
Ale to taka też ciekawostka.
Zupełnie na obrzeżach tego, o czym mówiliśmy. Ale wracając do składu Phoenix na chwilę. Kolejne dwie ciekawe postacie, tak jak wspomnieliśmy, Pat Riley i Keith Erickson. Myślę, że kibicom Lakers nazwisko, które powinno być znane, a kibicom innych drużyn może nie bardzo. Keith Erickson, który przez wiele, wiele lat był komentatorem Lakers, czy raczej był tłem dla Chicka Hearna, bo był właśnie tym drugim w budce komentującym obok Chicka Hearna w latach 80. Słychać jego głos gdzieś tam właśnie w tle Chicka Hearna w czasie tych wszystkich transmisji z Magiciem, z Karimem i tak dalej. Ciekawa postać o tyle, że no jeden z najlepszych atletów, którym mówiono, że był jednym z najlepszych atletów wśród graczy NBA pod tym względem, że no był świetny w wielu sportach, Z takich ciekawostek wystąpił na Igrzyskach Olimpijskich, ale nie w koszykówce, a w siatkówce w reprezentacji USA na przykład. No i potem w budce komentujących zastąpił właśnie Pata Riley'a, który przeszedł do sztabu trenerskiego Lakers. Natomiast po drugiej stronie z kolei, no mówiliśmy, Don Nelson w swoim ostatnim sezonie też zupełnie szczęśliwie zaczął swoją karierę trenerską. Okazało się, że w Milwaukee potrzebowano asystenta trenera, szukano kogoś młodego. Główny trener zwolnił się po pierwszych 18 meczach, z których przegrał bodajże 14 czy 15. No i Don Nelson już został w Milwaukee i zaczął rewolucjonizować ten sport. Co jest o tyle ciekawe, że właściwie wszystko, co wiedział o koszkówce, przyniósł z Bostonu. Jak sam mówił, kiedy został głównym trenerem, wszedł do szatni i powiedział, że nie ma pojęcia, co robi, ale postara się, żeby grali tak jak Celtic za ich najlepszych czasów i od tego właściwie zaczął.
Dokładnie tak, Don Nelson, z tego jeszcze co wspomniałeś, kilka czy kilkanaście minut wcześniej, ten piąty mecz, o którym dzisiaj opowiadamy, był jego przedostatnim w karierze, wyróżniał się bardzo charakterystyczną techniką rzutów wolnych, bo on właściwie, tak można powiedzieć, podskakiwał trochę na tej linii. Jedną ręką. Wygląda to rzeczywiście dosyć komicznie również przy jego fizjonomii, ale to jest jakby odrębny temat. Natomiast rzeczywiście tych graczy byłych, znaczy wówczas graczy, a późniejszych trenerów jest tutaj sporo. Keith Erickson, o którym wspomniałeś, generalnie też przypomina o tym, że jak bardzo dużo transferów odbywało się mniej więcej w tamtych czasach, albo nawet wcześniej na linii Lakers i Phoenix Suns właśnie, bo tych graczy, którzy przychodzili z jednej strony na drugą, było rzeczywiście sporo. Gail Goodrich, który dwukrotnie grał w Lakers, za drugim razem był między innymi pierwszym strzelcem tego mistrzowskiego składu z 72 roku, o czym właściwie dzisiaj nikt nie pamięta, minimalnie z wyższą średnią od Jerry'ego Westa. Czy Pat Riley właśnie, który na sam koniec kariery przeszedł do Suns, a także Connie Hawkins, o którym warto zawsze pamiętać, jeżeli mówimy o latach 70. To były też inne przykłady. Natomiast wracając jeszcze do tych tutaj ciekawych graczy, których można obejrzeć w tej serii, w tym konkretnym meczu, właśnie Alvin Adams, chłopak z Oklahomy pożądany przez Johna McLeoda. Rzeczywiście dość w dziwnych okolicznościach, w sumie swoje najlepsze lata miał właśnie na początku kariery i ten właśnie jego debiutancki sezon był właśnie tym najlepszym, był wybrany do meczu gwiazd, kiedy odbierał nagrodę dla debiutanta roku, dziękował wówczas Davidowi Thompsonowi, co może wydawać się dziwne i wymaga tutaj wyjaśnienia. David Thompson, gdyby zdecydował się podpisać kontrakt po karierze na uczelni North Carolina State w NBA zamiast w ABA, prawdopodobnie wziąłby w cuglach tę nagrodę i nie byłoby w ogóle dyskusji, kto jest najlepszym pierwszorocznikiem 76 roku. David Thompson postanowił jednak inaczej, poszedł do ABA, co właściwie otworzyło Adamsowi tu drogę, żeby tę nagrodę zgarnąć. Alvin Adams był jeszcze bardzo ciekawą personą, bliskim przyjacielem właśnie Paula Westphala, o którym już dzisiaj dosyć sporo powiedzieliśmy. I była ciekawa historia, która miała miejsce rok później, mianowicie trochę jeszcze nawiązując do tych Buffalo Braves, czyli pradziadków Los Angeles Clippers. Była tam podobno taka świetna knajpa, którą podawano rzeczywiście jakieś super nuggetsy, coś tam naprawdę wyróżniającego się na tle innych restauracji. I właściwie wszyscy gracze przyjeżdżając do tego miasta zawsze mieli na liście głównych atrakcji, co można tam zrobić, to oczywiście była kolacja tejże knajpie. I tak samo było z Phoenix Suns, którzy w Buffalo gościli jedynie raz w sezonie, więc było to dla nich wyjście szczególne. Tutaj nie odstawali od innych i Alvin Adams, z racji, że mimo swojej szczupłej fizjonomii był wielkim smakoszem, po prostu zakochał się w tej restauracji i w kolejnym sezonie, jakoś to było w lutym 77 roku, oczywiście poszedł do tej restauracji i pobił tam jakiś niespotykany rekord, zjadł 47 kawałków kurczaka i żeby było śmieszniej, dosłownie tego samego dnia albo dzień później grali właśnie z Braves i ustanowił wówczas rekord kariery, rzucił 47 punktów, miał 18 zbiórek i 12 asyst, co później było właśnie taką często powtarzaną anegdotą, którą można dzisiaj znaleźć, czytając gdzieś tam ciekawostki o Adamsie. Co ciekawe, w kolejnym sezonie, w 78, pobił jeszcze ten rekord w restauracji, zjadając podobno 50 kawałków kurczaka, ale wówczas nie był już w stanie grać, więc widocznie to był faktycznie szczyt jego możliwości i niestety chyba takie, można powiedzieć, dietetyczne podsumowanie jego kariery, bo później jakoś Adams faktycznie się nie zrealizował, tego kariera też nie była jakaś super długa, grał chyba 12 lat w NBA, więcej już nigdy w All-Star Game nie zagrał. Chociaż przez kibiców Suns na pewno był świetnie wspominany, choćby nawet tylko ze względu na tamtą serię finałową.
Tak, no, nikt nie zbliżył się też do swoich wyników statystycznych. Mało który gracz, no byli tacy gracze w historii, był jeden gracz w historii, który zdobył MVP w swoim debiutanckim sezonie, o którym na pewno opowiemy w pewnym momencie. Natomiast mało który gracz miał takie wejście do ligi, że All-Star Game i olbrzymia rola w finałach NBA. Kto wie, czy właśnie Adams nie zdobyłby MVP finałów, gdyby Suns wygrali ten tytuł. Natomiast no, potem nigdy nie zbliżył się już do tych swoich wyników. Z jakiego powodu? No, ciężko powiedzieć. Był bardzo nietypowym zawodnikiem. Myślę, że sprawdziłby się bardziej w dzisiejszej koszykówce niż w tamtych czasach. Może to był jeden z tych powodów, że jednak fizycznie było ciężko rywalizować z tymi największymi centrami. Natomiast i technicznie, jeśli chodzi o skill, jeśli chodzi o umiejętności, no, gracz, który, jeśli już można powiedzieć, że ktoś wyskakuje z ekranów w tych finałach, no to właśnie jeden z tych graczy pod tym względem, który wyskakuje z finału. Łatwość oddawania rzutów, łatwość znajdowania sobie rzutu nad swoimi obrońcami, no coś bardzo nietypowego, więc na pewno jeden z takich ciekawych graczy, których warto oglądać. No a jego vis-a-vis w Bostonie był twój, Piotrze, ukochany Dave Cowens, który też te finały oznaczały jakiś taki koniec pewnego etapu w jego karierze, prawda? Bo tuż po tych finałach Celtics pożegnali się z Paulem Silasem, którego Cowens miał w bardzo wysokim poważaniu. Cowens był bardzo, bardzo z tego powodu wkurzony. No i może opowiesz, co się wydarzyło.
Tak, Dave Cowens rzeczywiście jest postacią bardzo, bardzo oryginalną. Jest jednym z moich absolutnych ulubieńców, jeżeli chodzi o tamte czasy NBA. No, o czym może za chwilę, ale tu, Przemku, oczywiście historia, do której nawiązujesz, jest fakt, że właściwie po tym pozbyciu się Silasa, dość chyba jednak zaskakującym, Cowens rzeczywiście stracił zapał do gry. Postanowił, właściwie będąc u szczytu fizycznych możliwości, zakończyć karierę i wraz ze swoim kolegą faktycznie założył działalność, nazwijmy to, taksówkarską, chociaż to nie trwało długo. Zresztą Cowens miał bardzo dużo pomysłów na siebie, w ogóle niezwiązanych z koszykówką jeszcze na samym początku kariery, która właściwie już od pierwszych lat była, można powiedzieć, naprawdę imponująca, bo Cowens już w swoim bodajże trzecim sezonie, w 73 roku, był przecież wybrany MVP ligi. Trafił do NBA tak trochę, można powiedzieć, też z wysokim numerem w drafcie i bardzo był pożądany przez Reda Auerbacha, ale tak naprawdę on długo był trochę poza radarem wszystkich scoutów, ponieważ grał na Florida State, która w tamtym czasie była ukarana przez NCAA i nie występowała w turniejach tych odbywających się w marcu w ramach March Madness. Więc Cowens przez sporą część swojej kariery akademickiej był taki trochę, można powiedzieć, anonimowy, bo oczywiście nie były to czasy internetu, że dzisiaj wszystko wszystkich wiedzą, to raczej często te scoutingi odbywały się jakąś drogą w stylu poczty pantoflowej. I Cowens właśnie z miejsca znalazł sobie miejsce w Celtics, również za sprawą swojego sposobu bycia. Można powiedzieć, że przypominał bardzo Larry'ego Birda, bo był takim dosyć swojskim chłopakiem, który jakby unikał tego życia w świetle Jupiterów. Ubierał się bardzo skromnie, miał kilka szul flanelowych, spodnie sztruksowe i to wszystko. Nie potrzebował wiele do życia. Słynna była też historia, kiedy zaraz na początku kariery zapisał się do jakiejś szkoły wieczorowej, chciał się szkolić na mechanika. Później z racji wykonywanego zawodu w Bostonie i rozgrywania wielu meczów na wyjazdach miał tam zaległości. Zarywał całe noce, żeby faktycznie zgłębiać tę wiedzę na temat silników samochodowych i również zajęć praktycznych. Kiedy tylko te newsy dotarły do Tommy'ego Heinsona i Reda Auerbacha, ci wybili mu szybko ten pomysł z głowy, żeby sobie to darował, bo ostatecznie jest przecież koszykarzem i to nie byle jakim. Był świetny pod wieloma względami. Tak jak tu powiedziałeś o Alvanie Adamsie, można by powiedzieć, że Dave Cowens urodził się trochę za wcześnie, ale też Tommy Heinsohn świetnie wyczuł jego mocne strony. On właściwie często prowadził ten atak Celtics. Widział bardzo wiele, grał bardzo dla partnerów tak naprawdę. Jego statystyki nie interesowały jego własne indywidualne statystyki. Liczyło się tylko dla niego zwycięstwo. Szybko znalazł język sobie ze starszymi graczami z zespołu, takimi jak John Havlicek, który również jest bardzo interesującą personą. Dave Cowens, zresztą Dave Cowens chyba najciekawsza historia, najciekawsze rzeczy zaczęły się chyba dziać, takie najbardziej niespodziewane właśnie po tych finałach w 76, tak jak był ten motyw z taksówkarzem, może to właśnie ten film Taxi Driver tak na niego wpłynął. Był motyw, kiedy był krótko grającym trenerem, ale aczkolwiek kompletnie się w tej roli nie czuł. No i wreszcie, tu trochę wybiegając w przyszłość, Przemku, do roku 80, a właściwie sezonu 79-80. Dave Cowens spotkał się wtedy przez jeden sezon, grał w Celtics razem z Larrym Birdem i była to naprawdę świetna ekipa. Nie tylko często się mówi o tym, że to właściwie wszystko stało się tak za sprawą Larry'ego Birda, ale ja myślę, że tych właśnie czynników, że ten zespół tak kliknął, mówiąc kolokwialnie, była po prostu ta idealna chemia, bo było tam wielu talentowanych graczy, którzy mieli gdzieś już za sobą ten szczyt możliwości, bo mieliśmy przeszli Pita Maravicha, który przyszedł do Celtics, który również wtedy był w Bostonie. Aż 8 graczy tych Celtics z sezonu 79-80 zdobywało średnio ponad 11 punktów. Larry Bird, no właściwie tu oczywiście dominował i, że tak powiem, wzbudzał największe zainteresowania, ale rzeczywiście no, to towarzystwo tych weteranów wokół siebie miało no, wyśmienite, wymarzone, można by powiedzieć. I Dave Cowens krótko po tym sezonie, który zakończył się mimo wszystko dość niespodziewaną klapą i przegraną z Philadelphia 76ers w playoffach, wydawało się, że wrócą w podobnym składzie w kolejnym sezonie, ale jednak już w trakcie trwania meczów przedsezonowych, notabene jeden z nich odbywał się w Indianie, właśnie w rodzinnych stronach Birda. Dave Cowens nagle w najdziwaczniejszych okolicznościach, jakie można sobie wyobrazić, stanął właściwie na środku klubowego autobusu i zakomunikował kolegom, że nie będzie grał, kończy karierę i odszedł na emeryturę. Był to problem. Była to sytuacja może też o tyle złożona, że Cowens chyba tak naprawdę nie widział już trochę dla siebie miejsca w zespole, bo nagle się okazało, że Red Auerbach rzeczywiście posprowadzał kilku utalentowanych graczy pod koszem, bo tego lata znaleźli się w klubie między innymi Robert Parrish, który wszedł z Golden State Warriors, pojawił się Kevin McHale, właściwie tam przechwycony w drafcie z uczelni w Minnesocie i tak naprawdę Cowens gdzieś tam zaczął lądować w rotacji na czwartym, może nawet piątym miejscu i może po prostu nie chciał kończyć w ten sposób i ostatecznie zakończył karierę jeszcze zanim ten sezon się rozpoczął, ale jak historia pokazała i znajomość z Donem Nelsonem, nie trwało to długo, ponieważ właśnie, Przemku, no wspomniałeś o Milwaukee Bucks, że Nelly odnalazł tam swoje drugie koszykarskie życie i właściwie zaczął odnosić jeszcze większe sukcesy niż jako zawodnik, właściwie zdecydowanie. Dave Cowens dość nieoczekiwanie wrócił do NBA, zamierzał wrócić ledwie 2 lata później, przed sezonem 1982-83, ale co ciekawe, być może ze względów niedopełnienia jakichś formalności na linii Cowens-klub i może właściwie biura NBA, nie chciał tego zrobić w Bostonie, nie był zainteresowany grą dla Celtics, nie chciał gonić za kolejnym pierścieniem, który być może by zdobyli w składzie. On bardzo zaczął naciskać klub, żeby sprzedali prawa do niego, ponieważ Celtics oficjalnie ciągle mieli prawa do Dave'a Cowensa i Dave Cowens, będąc już na emeryturze, zaczął naciskać na klub, żeby go sprzedali, nie chciał grać dla Celtics i wydawało się tak naprawdę, że głównym kandydatem do jego pozyskania będą właśnie Phoenix Suns, których Celtics pokonali w tym 76 roku. Tak jak wspomniałeś, Przemku, Jerry Colangelo już tam powoli zaczynał sprawować władzę. Ostatecznie jednak do porozumienia nie doszło. Auerbach chciał za Cowensa jakiegoś gracza, który faktycznie dałby mocne wzmocnienie Celtics już od zaraz, ponieważ był to klub, który dopiero co zdobył wcześniej mistrzostwo w 81. W 82 nie udała się ta sztuka, ponieważ znowu lepsi od nich byli Sixers. Ostatecznie jednak do porozumienia nie doszło. Suns byli gotów oddać najwyżej jakiś pakiet wyborów w drafcie. Auerbach nie był zainteresowany. I tutaj właśnie wkroczyli do gry Milwaukee Bucks z Donem Nelsonem już jako trenerem. Ale to ściągnięcie Cowensa do Milwaukee również nie odbyło się tak łatwo, ponieważ no, były dość zażarte dyskusje wewnątrz Milwaukee, czy faktycznie ten ruch jest opłacalny, czy warto sięgać po Cowensa. Tym bardziej, że cena, jaką chciał Auerbach, była dość wysoka. Ostatecznie stanęło na tym, że oddali Quina Bucknera, który, co ciekawe, niespecjalnie zrealizował się w Celtics. Milwaukee pokazywał się jako świetny defensor, to też był gracz po uczelni Indiana, już z jakąś tam renomą, potencjałem na naprawdę dobrego defensora. Ostatecznie Quinn Buckner trafił właśnie do Celtics w zamian za prawa do Cowensa i Cowens zadebiutował później już w barwach Milwaukee, zmienił numer z 18 na 36 i grał tam naprawdę w fantastycznym otoczeniu, bo był tam i Bob Lanier, Bob Dendridge, który wrócił do Milwaukee z Waszyngtonu, również świetna, zapomniana postać lat 70., o której może, Przemku, będziemy mieli okazję kiedyś powiedzieć, może nawet przy okazji Washington Bullets. I kończąc już ten wątek z Cowensem, tu tak naprawdę właśnie Don Nelson wziął na siebie całe ryzyko tej operacji, ponieważ generalny menadżer Celtics, Wayne Embry, był mocno przeciwny, naciskał na ówczesnego właściciela klubu Bucks, żeby tego nie robił. Cowens chciał dość sporych pieniędzy, czy sporego ubezpieczenia, już nie jestem do końca teraz pewien. W każdym razie nie była to też łatwa decyzja pod kątem finansowym. I ostatecznie tak się faktycznie stało, bo Cowens jednak był cieniem samego siebie. Owszem, miał kilka udanych meczów, ale w porównaniu do tego, co reprezentował wcześniej w Bostonie, no nie zbliżał się nawet do tamtych osiągnięć, jakoś nie był w stanie wrócić już do tamtego poziomu. Być może również na skutek licznych urazów, które odnosił ze względu na swój styl gry, po prostu pewnego poziomu już nie osiągnął. Cowens to już będzie taki ostatni punkt, o którym tutaj chciałbym opowiedzieć. Jest taki dokument, Przemku, nie wiem, czy miałeś okazję widzieć, być może jest jeszcze cały czas gdzieś dostępny na YouTube, zrealizowany gdzieś tam pod koniec lat 90. Głównie NBA tutaj korzystała z materiałów właśnie użytych przy kręceniu dokumentu NBA at 50 w 96. Takie tam różne słynne wypowiedzi różnych tam największych gwiazd. Jest taki właśnie dokument, program, jakkolwiek to nazwać, 100 najlepszych akcji w historii NBA, oczywiście datowanych na rok tam 98 albo coś w tym stylu, więc wiele tych akcji już dzisiaj jest, byłoby kompletnie zdezaktualizowanych, ale jest taka tam fajna kategoria najlepszych 10 hustle plays w historii, w stylu, że ktoś rzuca się po jakąś bezpańską piłkę w decydującym momencie. Jest tam przed każdą dziesiątką akcji jest pleciona jakiś szereg wypowiedzi właśnie graczy słynących z danych właśnie zagrań czy manewrów. I właśnie przy okazji Hustle Place pojawia się oczywiście postać Dave'a Cowensa, który mówi wtedy mniej więcej coś w tym stylu, że gdyby nie był właśnie takim hustlerem, nazwijmy to trochę tak może żartobliwie, to byłby co najwyżej przeciętnym graczem. I chyba coś w tym jest, że tak naprawdę fenomen Cowensa i to, jaki on sukces odnosił na parkietach NBA, ustępując przecież warunkom fizycznym wszystkim graczom, może jedynie Wes Unseld był od niego chyba był jedynym startowym, faktycznie świetnym z tej grupy tych takich największych centrów, w sensie najlepszych, który ustępował Cowensowi wzrostem. Cowens tak naprawdę kogokolwiek nie miał naprzeciwko sobie, był właśnie wydawał się być na przegranej pozycji w związku ze słabszymi warunkami fizycznymi, ale później, kiedy przechodziło co do czego, tak naprawdę Cowens przejmował dowodzenie, miał świetne te playoffy właśnie w 76, również w tej serii z Buffalo, o której mówię, gdzie właśnie z Silasem mieli na przemian mecze z 20 zbiórkami. Bodajże meczu numer 4 Dave Cowens miał bodajże 29 punktów, 26 zbiórek, 8 asyst, ale rzeczywiście takich meczów miał sporo i świetnie się go ogląda po prostu dlatego, ile on dawał swojemu zespołowi.
Ten jego styl gry swoją drogą mało co, a zakończył występ w tym meczu numer 5 Paula Westphala, bo bodajże w pierwszej dogrywce, zanim Cowens spadł za faulę, jeszcze poturbował Westphala porządnie właśnie pod koszem, zupełnie chyba bez intencji, natomiast Westphal odczuł to bardzo mocno, kiedy Cowens spadł na niego. No był to człowiek z olbrzymim motorem, którego ludzie się odbijali jak skała, mimo tego, że tak jak mówisz, nawet nie chodzi tylko o wzrost, ale też jeśli chodzi o cielesność, no nie, jak wspomniałeś Wes Unselda, Wes Unseld z kolei no był masywny w tym sensie, że nawet jeśli nie miał wzrostu, no to miał warunki fizyczne do tego, żeby grać na centrze, natomiast Cowens no nie wyróżniał się tym tak bardzo. To, co go wyróżniało, to właśnie ten motor, ta siła, ta zapalczywość, jakkolwiek
wola,
to nazwać.
Wola walki,
tak.
Wola walki, po prostu. Także, a taki gracz się zawsze świetnie ogląda, niezależnie od tego, czy włączasz mecz obecnej NBA z lat 90., 70., jeżeli widzisz gościa, który rzuca się po każdą piłkę i daje z siebie wszystko, to zawsze się to świetnie wygląda.
Tak, a żeby tak nawiązać do tego, Don Nelson w ogóle miał historię sprowadzania swoich starych kolegów z Celtics do Milwaukee, kiedy tylko mógł. Jedną taką postacią był inny rezerwowy w tej serii, Kevin Stackham, który również z emerytury został ściągnięty przez Nelsona do Milwaukee na początku lat 80., ale też przez chwilę Nelson ściągnął do swojego zespołu bohatera, meczu numer 5, Glenna McDonalda. McDonald, który po tym meczu przez chwilę był bohaterem, wydawało mu się, że być może zapewni mu to kontrakt w Celtics, bardzo się rozczarował, miał duże pretensje do Tommy'ego Hensona, który zdecydował się nie przedłużać kontraktu, czy nie dawać nowego kontraktu właśnie McDonaldowi. Ten był bardzo z tego powodu rozczarowany, ponieważ dopiero co się zaręczył, obiecał, że zajmie się swoją właśnie przyszłą żoną, obiecał to jej rodzinie, natomiast nagle okazało się, że został bez pracy. Tutaj rękę wyciągnął do niego właśnie Don Nelson, który sprowadził go na chwilę do swojego klubu. Natomiast jest tutaj happy end, ponieważ McDonald wyjechał do Szwecji, gdzie w swoim pierwszym sezonie w Szwecji zdobył mistrzostwo Szwecji, natomiast potem został jedną z legend Ligi Filipińskiej, jednym z takich właśnie pierwszych graczy amerykańskich, którzy wylądowali na Filipinach i tam zdobył dwa mistrzostwa jako zawodnik, jako grający trener i zapisał się w historii Ligi Filipińskiej, zdobywał tam grubo ponad 30 punktów na mecz, więc Więc ostatecznie ta jego historia miała ten mały happy end. Dwa inni gracze, o których chciałem wspomnieć na pewno ze składu Celtics. Super strzelcy, o których dzisiaj właściwie zapomnieliśmy. To Jojo White i Charlie Scott. Szczególnie ten drugi zupełnie, myślę, wypadł gdzieś ze świadomości kibiców na całym świecie i właściwie nikt o nim nie pamięta. Natomiast był to gracz o niesamowitym potencjale ofensywnym, który w swoich pierwszych sezonach grał w ABA. Grał razem z Juliusem Irvingiem i to on był najlepszym strzelcem Virginia Squires. W tamtym czasie zdobywał prawie 30 punktów na mecz, w innym sezonie ponad 30, prawie 35 punktów na mecz w ABA. Potem właśnie przeniósł się do Phoenix, do NBA, gdzie zdobywał ponad 25 punktów na mecz i był właśnie takim rzucającym obrońcą z prawdziwego zdarzenia, który był świetnym strzelcem i był trochę chyba taką postacią też, prekursorem, jeśli chodzi o ten front walki o równouprawnienie czarnoskórych w USA. O tym też się nie pamięta, był pierwszym czarnym graczem w historii North Carolina. To oczywiście jest bardzo istotne, bo był parę lat po nim miejsce tam dostał Michael Jordan, reszta jest historią, natomiast bez Charlie'ego Scotta prawdopodobnie mogłoby się to nie wydarzyć, ta integracja szkoły byłaby bardzo opóźniona, natomiast on był tą pierwszą czarnoskórą osobą, która dostała miejsce, dostała szansę gry w North Carolina, no i otworzył drogę innym graczom do gry w tym uniwersytecie, jakby przetarł szlaki. Także coś, o czym na pewno warto wspomnieć. No i Jojo White, chyba jedna z najbardziej zapomnianych gwiazd lat 70., MVP tej serii finałowej zresztą, już wspomniałeś o tym, że też dosyć dziwne okoliczności tego, jak dołączył do Bostonu. I też gracz, który właściwie swoje najlepsze lata dosyć szybko skończył, jeszcze przed 30, miał właśnie te swoje lata w Bostonie i potem właściwie były ogony. Natomiast można zobaczyć to w tym meczu, rewolwer, także również gracz, który potrafił zdobywać punkty z każdej pozycji. Jest taka scena w tym meczu, która pewnie przeszłaby do historii, gdybyśmy mieli Twittera i gdybyśmy mieli więcej kamer na tym meczu i tak dalej. Właśnie pod koniec trzeciej dogrywki, kiedy Glenn McDonald rzucał rzuty wolne, trafił dwa rzuty wolne, Jojo White po prostu usiadł zupełnie odwodniony, wykończony na swojej połowie. To był taki symbol tego zwycięstwa Celtics, do którego on bardzo, bardzo mocno się przysłużył.
Zgadza się. Jojo White często jest zapominany i chyba tak naprawdę wiele osób być może po raz pierwszy usłyszało to nazwisko dopiero niedawno, kiedy po prostu Jojo White już zmarł. Jojo to oczywiście nie było jego prawdziwe imię, pełne imię i nazwisko to było bodajże Joe Henry White. I tak jak powiedziałeś, był to też kawał świetnego strzelca, ale został nam chyba w składzie Bostonu jeszcze jedna postać, o której powiem na samym końcu, ale może właśnie dlatego, że jest to najciekawsza z wielu, wielu względów, mianowicie John Havlicek, o którym właściwie można by gadać godzinami, ale myślę, że nie można chyba powiedzieć o tej serii nawet, nie mówiąc chociaż kilku tych zdań o nim, bo wspominałeś o tej świetnej kondycji. Istnieje wiele legend na jego temat, żartowano, że ma trzecie płuco, że jego płuca były jakichś niebotycznych rozmiarów. Właściwie nie doszły tak naprawdę futbolista, można powiedzieć, że w tym NBA znalazł się trochę tak w opcji rezerwowej po grze na uczelni Ohio State, gdzie tak naprawdę wcale się jakoś super nie wyróżniał. Grał w cieniu Jerry'ego Lucasa, tak, czy Larry'ego Ziegfrieda, czy także Bobby'ego Knighta, tak? Bo grali chyba w tych samych latach jeszcze. No, Hondo Havlicek to właściwie jest legenda Celtics i myślę, że troszkę ze względu na ten cały gwiazdozbiór Celtics tamtych lat, troszkę być może niedoceniany, bodaj 8-krotnie wybierany do All Defensive Team. Spotykałem się nawet z takimi tezami w sumie krótko po jego śmierci, że tak naprawdę gdyby zamienić ze sobą Jerry'ego Westa i Johna Havlicka, gdyby zamienili się miejscami, to tak naprawdę Havlicek mógłby osiągnąć w Los Angeles podobny status gwiazdy jak Jerry West. Być może to on dzisiaj byłby na znaku NBA, to oczywiście już są dalekie dywagacje. Ale rzeczywiście Hondo był świetny pod wieloma względami, no i był naprawdę łącznikiem pomiędzy tymi epokami, bo przypomnijmy, zaczynał jeszcze w 1962 roku, trafiając trochę po nieudanych testach w Cleveland Browns, trafił do Bostonu, z miejsca właściwie tam zaszczepił sobie ogromną sympatię u wszystkich ze względu na swoją kondycję i pracowitość, no coś obok czego ciężko jest przejść obojętnie. No i Hondo właściwie tutaj łączył ze sobą kilka pokoleń, bo jeden sezon zdążył jeszcze zagrać u boku chociażby Boba Cousego, tak, czy Jungle Jima Luskotofa. i kończył tę karierę jeszcze razem z Cowensem czy paroma innymi graczami i tak naprawdę wystarczyłoby jeszcze może te dwa sezony, a zdążyłby zagrać nawet z Larrym Birdem i wystarczyło tak naprawdę dociągnąć tę karierę zawodową do 40. No, spędził w NBA aż 16 lat, co trzeba przyznać, że przecież jeżeli chodzi o lata 60., 70. i wcześniejsze, te kariery przecież nie były tak długie, jeżeli ktoś w ogóle decydował się aż na tak długi zawodowy, na tak długie uprawianie zawodowego sportu, no to by dotyczyło to raczej graczy podkoszowych, którzy no, często mogli jakoś ze względu na swoje rozmiary fizyczne gdzieś tam chować te mankamenty związane z wiekiem, czy już nie najlepszym zdrowiem. Natomiast Havlicek tą swoją kondycją właściwie no, zbudował sobie karierę, bo nawet będąc już takim powiedzmy podeszłym wieku jak na koszkarza NBA dalej, był nie do zatrzymania dla wielu graczy. No, ciężko się dziwić, że był idolem dla wielu, między innymi dla naszego, również jednego z naszych ulubieńców już z późniejszych czasów NBA, czyli Chrisa Malina, który grał przecież 17 właśnie na cześć Johna Havlicka, ale myślę, że graczy, którzy wzorowali się właśnie na nim, było rzeczywiście bardzo, bardzo wielu i nie ma się czemu dziwić.
I tak jak mówisz, no to był łącznik tej starej epoki. No i ja spojrzałem sobie na ten skład, bo to sezon 62-63, tam był jeszcze Clyde Lovellet, już tacy gracze naprawdę z takich początków NBA, którzy wyobrażasz sobie ich, wiesz, w czarno-białym właściwie, poruszających się w takim nietypowy sposób. Natomiast John Havlicek no, grał już właściwie jak współczesny zawodnik. Nawet w tych finałach 76, jak się go ogląda, no to jest właśnie gracz, którego równie dobrze mógłbyś sobie wyobrazić grając dzisiaj, tego jak się poruszał,
jak obcinał na zasłonach, to jest właściwie tak naprawdę bardzo współczesna gra, wystarczyłoby, żeby obcinał się na tych zasłonach nieco dalej od kosza, tuż za linią za trzy, przy tej swojej pracowitości. Jasne, to są tylko dywagacje, ale nie ma powodów przypuszczać, że nie byłby w stanie rozwinąć naprawdę przyzwoitego rzutu za trzy punkty, no bo czemu nie? Tak naprawdę linię rzutów za trzy prowadzono właściwie tuż po tym, jak zakończył karierę, no to było co bodajże rok później, więc czemu nie? No Pete Maravich niestety nie miał okazji pograć linią rzutów za trzy punkty za długo, ale przypomnijmy w tym swoim ostatnim sezonie w Celtics, o którym tutaj troszeczkę wspomniałem wcześniej, trafił bodajże 10 z 15 rzutów za trzy punkty, także hej, no skończył karierę z 60 prawie 7% skutecznością, no Czemu nie? I dlatego to też jest taka, moim zdaniem, trochę krzywdząca opinia, takie deprecjonowanie w ogóle tych dawnych graczy, żeby sobie nie poradzili, bo to były inne czasy. No okej, okay, ale no nie widzę sensu, czemu mamy obwiniać graczy z przyszłości o to, że po prostu urodzili się za wcześnie, bo tak jak tu powiedziałeś, Alvin Adams tak naprawdę, gdyby urodził się kilkadziesiąt lat później, zrobiłby pewnie większą karierę i takich przykładów tak naprawdę możemy mnożyć. Jasne, to są tylko gdybania, bo nie mamy przecież żadnych na to twardych dowodów, ale jeżeli wszyscy chórem mówią, tak jak w przypadku Havlicka, że to był po prostu niesamowity pracuś i w ogóle obdarzony talentem, przede wszystkim też niezwykłą inteligencją, trochę jak Paul Westphal, albo może i więcej, przecież on w ogóle jeszcze tak, Przemku, no musimy wspomnieć, jak ta jego kariera w Celtics wyglądała, przecież on zaczynał jako szósty gracz, później był właściwie najważniejszym graczem w zespole. Tak, dokładnie, on nigdy nie miał z tym problemu, tak, to jego ego jakby nigdy nie koncentrowało się na własnych zdobyczach i ja myślę, że po prostu na zespoły, które są zbudowane na takich graczach, tak jak tutaj właśnie Havlicek, Cowens, takich przykładów też można by podać kilka innych różnych w innych zespołach tamtych czasów. No, myślę, że jeżeli tego typu gracze tworzą trzon twojego klubu, to właściwie jesteś skazany na sukces, prędzej czy później, o ile oczywiście nie wydarzą się jakieś przykre okoliczności, jak na przykład kontuzja i tym podobne.
No właśnie, Havlicek chyba właśnie był takim głównym powodem tego, że z Celtic udało się zdobyć te dwa tytuły, a kto wie, gdyby nie właśnie kontuzję Havliczka w 73, Celtic być może skończyliby tę epokę jako dynastia również, bo i w 73, i potem nawet w 77, gdyby nie te klubarce z Cowensem, no mieli duże szanse na to, żeby również wygrać mistrzostwo, szczególnie w 73. On tam miał kontuzję barku w serii z Knicks i niestety zakończyło się to bez tytułu niestety z jego perspektywy. Oczywiście no, o Knicks w 73 roku na pewno też porozmawiamy, bo to był super ciekawy zespół. Ale właśnie tak jak mówisz, no zaczynał jako rezerwowy za samym Jonesem, to ta taka długa linia w Boston Celtics, właśnie szóstych graczy, którzy byli chowani przez Reda Auerbacha, zanim przejmowali rolę tych głównych strzelców, czyli najpierw właśnie sam Jones się wychowywał za Billem Sharmanem, potem Havlicek się wychowywał za samym Jonesem, a potem, kiedy Russell i wszyscy wielcy pokończyli kariery, nagle okazało się, że Havlicek jest w stanie zdobywać prawie 30 punktów w meczu, robić 9 asyst, prawie 9 zbiórek, prawie 8 asyst. No taki LeBron James trochę, nie? Na takim zasadzie, grając po 45 minut w meczu, właściwie nie opuszczając meczu, żadnego tam time management czy i tak dalej nie było. Więc gracz niespotykany, taki, który wiesz, zdarza się raz na kilkadziesiąt lat na pewno. I też niestety gracz, który pewnie będzie powoli zapominany, czy już jest zapominany właśnie, jak większość tych graczy z lat 70. niestety. Troszkę przez to, że nie było telewizji, troszkę też przez to, że nie było takich właśnie dynastii, nie było. No, Celtics to był jedyny zespół, który, no poza jeszcze Knicks, no, który wygrał dwa razy, ale żaden zespół nie wygrał z rzędu. Nie było takiej właśnie głównej historii, głównej narracji tych lat 70. Być może przez Karima i przez to, że Karim był nieszczęśliwy Milwaukee i potem te pierwsze zespoły Lakersów nie miały siły ognia, żeby zbudować coś wokół niego, a więc, bo czysto w teorii no Karim był ustawiony pod to, żeby zdominować te lata 70. zupełnie, natomiast to się nie wydarzyło, poza nagrodami MVP, oczywiście zdobywanymi punktami, ale jeśli chodzi o zwycięstwa, no to była pusta epoka dla niego, poza tym tą wygraną z Milwaukee. I może przez to te lata 70. właśnie no nie rezonują tak w uszach kibiców. Natomiast wydaje nam się, że będziemy do nich wracali dosyć często, jako że jest to olbrzymia liczba niesamowitych historii, niesamowitych graczy i ciekawostek, które będziemy się starać przybliżać. I no na dzisiaj to chyba wszystko. Piotr, czy masz jeszcze jakąś historię wyciągniesz z kapelusza tutaj, którą chciałbyś się podzielić?
Być może nie ma sensu już też spoilerować, no może też za bardzo tych wszystkich wydarzeń lat 70., ponieważ jak powiedziałeś, ona była tak bogata w te wydarzenia, że właściwie każdy sezon przynosił coś zupełnie innego ze względu na te zmiany w rządach, nazwijmy to w ten sposób, bo przyszli Blazermania, która pojawiła się rok później, kiedy Blazers w swoich pierwszych playoffach zdobyli mistrzostwo z Billem Waltonem w składzie, innym moim faworycie absolutnym z tamtych czasów. No wspomniałeś tu o Havliczku, że tak naprawdę Celtics byli przecież bardzo blisko do tego back-to-backu, bo w 73 roku Celtics przecież z Havliczkiem w składzie mieli drugi najlepszy bilans wówczas w historii NBA. Wygrali aż 68 meczów, ale właśnie tak jak wspomniałeś, ta kontuzja Havliczka właśnie przesądziła trochę o ich porażce z Knicks. I rzeczywiście no można by sobie tutaj jeszcze wiele rzeczy dopowiadać. Była również jakaś, nie jestem teraz pewien dokładny roku, to jest temat do sprawdzenia, być może wrócimy do tego przy okazji kolejnych rozmów. A propos tej genialnej kondycji Havliczka, była jedna seria, chyba nawet finałowa w latach 60., kiedy John Havlicek nie zagrał bodajże tylko w 2 minutach całych finałów. To była jakaś taka całej serii finałowej, to była jakaś taka historia, że w jednym z nich został zdjęty jakoś na kilkadziesiąt sekund przed końcem, bo wynik był rozstrzygnięty, a w drugim po prostu zszedł za faulę przedwcześnie. I to były jedyne powody, dla których nie zagrał kompletu minut w tamtych finałach. No to właśnie mówi wszystko. Tym bardziej, że również nie było tutaj wtedy żadnego oszczędzania się w sezonie regularnym. Tych minut faktycznie Havlicek spędzał tysiące na parkietach, więc a w związku z tym w wielu wydarzeniach był uczestnikiem, albo i głównym bohaterem, jak oczywiście z tym słynnym przechwytem, ale to oczywiście zupełnie inna historia. Myślę, że będzie okazja jeszcze o tym kiedyś opowiedzieć.
Na pewno. I w ten sposób dotarliśmy do czas na to, żeby Gruba Lady zaczęła śpiewać, bo dotarliśmy do końca naszego pierwszego podcastu.
Wychodzi z garderoby właśnie. Chyba czas na nas, Przymku. Tak, czas nam.
Wielkie dzięki za to, że byliście z nami. Niebawem postaramy się wrócić z kolejnym meczem z innej epoki, z dawnych czasów, z kolejnymi historiami o wielkich tej ligi, o zapomnianych tej ligi. Jeśli macie jakieś sugestie, oczywiście kontaktujcie się z nami. Mnie łatwo znaleźć, Piotra trochę trudniej, ale na pewno przekażę.
Jeśli... Ale grubą lady będzie można znaleźć.
Będzie można, tak, na pewno będzie łatwo można znaleźć grubą lady na
szukajcie w internecie.
Więc jesteśmy otwarci na wasze komentarze czy sugestie, czy mówcie o meczach, o których chcielibyście usłyszeć, bądź graczach, o których chcielibyście usłyszeć. No i tyle na dzisiaj. Czas na grubą lady,
Przemku. Bardzo dziękuję za bardzo interesującą rozmowę i mam nadzieję, że zbyt wiele osób nie zasnęło po drodze po wysłuchaniu naszych historii. Gorąco zachęcamy do tego, żeby zapoznać się z tym meczem, bo naprawdę warto przymknąć trochę oko na to.
Dodajemy link w opisie.
Dokładnie. Warto przymknąć oko na te różnice pomiędzy obecną koszykówką a ówczesną i po prostu obejrzeć to jako naprawdę kawał świetnego spektaklu sportowego, który trzyma w napięciu, mimo że przecież historia wydarzyła się już ponad 45 lat temu, tak? Dobrze.
Tak.
Także ode mnie to też wszystko. Bardzo Ci dziękuję, Przemku, i mam nadzieję do następnej rozmowy.